Zacznijmy nasz wykład, który zatytułowałem dla siebie Świat w Kościele. I taką przewodnią myślą tego rozmyślania jest tekst z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, 15 do 17 wersetu. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zastanawiam się, jaki jest biblijny pogląd na świat. Bo przy tak sformułowanym temacie musimy ustalić, co będzie dla nas oznaczać słowo świat. I oczywiste jest, że w szerokim rozumieniu świat to wszystko, co nas otacza. Ale z drugiej strony Słowo Boże mówi, nie miłujcie świata, a równocześnie mówi, Bóg tak umiłował. Jak rozumieć ten paradoks? Bo ktoś mógłby pomyśleć, Biblia chyba się myli. Jak mogli rozumieć te słowa adresaci? Warto zwrócić uwagę na to, że chrześcijanie nie żywili nienawiści do świata. Ponieważ Boże Słowo mówi, że Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Gdzie zatem tkwi zasadniczy sens tego zwiastowania zawartego w cytowanym wierszu? Słowo świat w greckim języku znaczy kosmos. I to słowo ma przede wszystkim znaczenie etyczne. Stwórcą świata jest Bóg. Gdy czytamy pierwsze wersety Księgi Genezis, czyli pierwszej Mojżeszowej, stwierdzamy, że wszystko, co stworzył Bóg, było dobre. A więc Jan nie może nas namawiać do niemiłowania tego, co stworzył Bóg, co jest dobre. Stworzył to przecież Bóg Wszechmogący. Co Jan myśli, mówiąc nie miłujcie świata? Ktoś z komentatorów powiada, możemy powiedzieć, że autor ma na uwadze społeczeństwo oparte na niewłaściwych zasadach, charakteryzujące się niegodziwymi pragnieniami, fałszywymi wartościami, egoizmem. Ten sam autor powiada, cały świat tkwi w złem. Tak widział ludzi, tak widział życie apostoł Jan. Czy to się bardzo zmieniło od tamtego czasu, gdy Jan miał takie spojrzenie w stosunku do tego świata, w jakim my dziś żyjemy, do tej moralności, do tych zasad, którymi człowiek się w życiu kieruje? Myślę, że każdy z nas ma tę świadomość, iż człowiek tkwi mocno usadowiony w złem. Można przejść ulicami miast i wszędzie spotkać zło, nienawiść, zdradę, niemoralność, obłudę i wiele, wiele przejawów tego działania zła. I w takim kontekście zrozumiałe staje się to wezwanie Jana, nie miłujcie świata. Ale jesteśmy przecież powołani do tego, by żyć w świecie, nie żyjąc świeckim stylem życia, zasadami rządzącymi zdeprawowanym podejściem do życia. Chciałbym też pominąć sformułowanie, które jest w Ewangelii Jana zawarte, a mówiące o potrzebie nawrócenia. Tam z kolei Jan powiada, albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc nie chodziło o świat w sensie otoczenia, ale o człowieka, którego Bóg umiłował. dając Jezusa Chrystusa. Ale ten wątek również chciałbym pominąć. Biblia, używając słowa świat, mówi o duchowym, przeciwnym Bogu porządku. Ten porządek przeciwny Bogu wywiera zły wpływ na człowieka, który jest inspirowany przez złego. A myśmy otrzymali nie ducha świata, powiada apostoł Paweł Koryntianom, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Jest to świat, który nie ukrywa swej bezbożności. Świat, który w białych rękawiczkach podaje niebezpieczne wartości, zacierając różnicę między sakrum a profanum, między tym, co jest święte, a tym, co świeckie. Świat to robi bardzo dobrze. I Aidan Tozer powiada tak: ten świat domaga się pełnej autonomii i nie ma zamiaru uznać władzy Pana Zastępów. Odmawia mu prawa do orzekania, co jest dobre, a co złe, czym jest prawda, a czym fałsz, gdzie tkwi istota ludzkiego szczęścia, a co stanowi tylko jego namiastkę. Chrześcijanin jest wezwany do oddzielenia się od świata, lecz musi wiedzieć, co Bóg przez to rozumie. Dla nas świat często jest tylko czymś zewnętrznym, lecz to nie jest świat, lecz u Boga i zewnętrzna jego manifestacja. Nasza walka nie dotyczy tylko światowych dróg. Nasza walka skierowana jest przeciwko duchowi tego świata. Wiemy, że zarówno człowiek zbawiony, jak i ten zgubiony jest w swej naturze istotą duchową. I świat według Nowego Testamentu oznacza nieodrodzoną ludzką naturę, gdziekolwiek ona się znajduje, w knajpie czy w kościele. Jeśli nie jest odrodzona, jest to świat, który w życiu człowieka dominuje. Bo wszystko, powiada tenże Jan, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? I człowiek ewangelikalnie wierzący ma wyrobiony duchowy smak. Wyczuwa świeckość, chyba że jego duchowe kubki smakowe zostały stępione duchowymi zamiennikami. Bo tak naprawdę człowiek wierzący, który trwa w Bogu, który jest blisko Boga, on wie, gdzie jest ta granica między światem a Bogiem. Między tym, co świeckie, co niewłaściwe, a tym, co właściwe, tym, co mówi Słowo Boże. W dziedzinie życia duchowego, w dziedzinie życia religijnego mamy do czynienia z doskonałymi podróbkami. I dziś tak wielu ludziom jest trudno rozpoznać, co jest jeszcze duchowe, a co jest już świeckie, co jest światowe. Powodem tego jest brak autentycznej społeczności ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Sporadyczny kontakt z Nim, z Jego żywym Słowem, to stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszego duchowego życia. W takim ujęciu świat jest śmiertelnym wrogiem, duchowym wrogiem oczywiście, dla człowieka. Zabrzmi to bardzo radykalnie, ale stwierdzenie, że próby przerzucenia mostu nad przepaścią oddzielającą świat od Kościoła są powodem problemów obecnego chrześcijaństwa, jest czymś więcej niż tylko religijnym banałem. Przeprowadziliśmy nielegalne małżeństwo, do zawarcia którego Biblia nie daje żadnych podstaw. Tak naprawdę niemożliwa jest jakakolwiek autentyczna jedność między światem a Kościołem. Gdy mówię świat, proszę pamiętać, że nie mówię o otoczeniu, ale o życiu niewłaściwym, przeciwnym Bożym zasadom. Wtedy Kościół, gdy prowadzi do takiej jedności, staje się żałosną hybrydą, obiektem uśmiechniętej pogardy, jest obrzydliwością dla Pana. Chrześcijaństwo jest tak bardzo wplątane w świat, że miliony ludzi, i to ludzi wierzących, nie domyśla się nawet, jak bardzo są oddaleni od wzoru Nowego Testamentu. Na każdym kroku możemy spotkać kompromisy. Świat zaczyna się prezentować po odpowiednim wybieleniu tak, aby udało mu się przejść pod okiem inspekcji ludzi wierzących. Aby mu się udało przechodzić obok nas i mówić, wszystko jest w porządku, nie musisz się martwić. Ale wchodząc do Kościoła, też musimy pamiętać, że wchodzimy z różnych środowisk i w pewnym sensie odtwarzamy środowisko w Kościele, w społeczności, w zborze. Stąd są te próby przerzucenia mostu między wymogami Nowego Testamentu, wymogami Słowa Bożego, a ofertą świeckości. Jezus Chrystus był bardzo radykalny w swoim nauczaniu odnośnie wierzących i świata. Powiadał tak, świat nie może was nienawidzieć, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Świat go nienawidził, ale nie mógł nienawidzieć swoich. Nie mógł nienawidzieć siebie przecież. Bo myśmy byli też częścią tego świata w swoim czasie. W Nowym Testamencie została przeprowadzona taka bardzo radykalna linia oddzielająca Kościół od świata. I nie ma ziemi niczyjej. Nie ma takiego pasa neutralnego, na którym można bezpiecznie chodzić, twierdząc, że nie jestem ani w świecie, ale też no, powiedzmy, że jeszcze nie jestem do końca w Kościele. Albo jestem po jednej stronie, albo po drugiej. Inaczej jest to balansowanie na brzytwie, któregoś dnia można się przeciąć. Dlatego otwarte zerwanie ze światem jest konieczne. To znowu brzmi bardzo, bardzo drastycznie. Ale nie ma innego wyjścia, patrząc na wymogi Nowego Testamentu. Podoba nam się historia i życie Henocha, prawda? Czytamy o nim, że Henoch chodził z Bogiem. I to życie Henocha bardzo nam się podobało. Ale przecież to nie było życie poza światem. On żył w świecie. Prowadził normalne życie. Stykał się ze świeckością i to dramatycznie. A jednak żył życiem świętym. I o taki rodzaj świętości w naszym życiu chodzi. O takie zerwanie ze światem. Żyć w tym świecie, nie żyjąc świeckim stylem życia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Zależy nam na tym, aby nasze życie podobało się Bogu. I Bóg powiada, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I to nie są słowa do przemyślenia. To nie jest tekst, nad którym mamy się zastanowić. Ten tekst należy wprowadzić w życie. On musi być realizowany w naszym życiu. Gdzie zatem, zadaję sobie kolejne pytanie, zadomowił się świat w Kościele? To może już sugerować, że próbuję strzelić sobie gola do własnej bramki. Ale musimy też i być uczciwi wobec siebie, wobec tego, z czym się zderzamy. Nie ma sfery życia duchowego, w której szatan nie podejmuje prób wtargnięcia w życie Kościoła, w życie ludzi wierzących. Można by stworzyć pewien katalog obyczajowości świeckiej, która zadomowiła się w środowiskach ewangelikalnych. I nie robi już ta świeckość wrażenia, nie zaskakuje, nie zmusza do refleksji. A wręcz bywa, że zwrócenie uwagi na tę świeckość wywołuje zdumienie. Przecież to jest takie normalne. O co chodzi? Czy na pewno tak Biblia mówi? Przecież tak już jest od lat. Pamiętacie, gdy Jezus mówił o rozwodzie, to przecież ci faryzeusze mówili, jak to przecież, to już od dawna mamy list rozwodowy. Mamy prawo dać. A wtedy Jezus powiedział, ale tak na początku nie było. Przyzwyczajamy się do pewnych zasad, które wchodzą też i do Kościoła je akceptujemy, uważając, że jest wszystko ok. Pozwolę sobie przytoczyć kilka elementów, ale chcę też od razu zaznaczyć, że problem jest ulokowany w zupełnie innym miejscu niż to, o którym teraz będę mówił. I dlatego nie zamierzam zajmować się apologetyką poszczególnych faktów, chcę je tylko zasygnalizować. Środowisku ewangelikalnemu zawsze pewne elementy były obce. Zawsze one spotykały się z napiętnowaniem. Dziś się rzadko zdarza słyszeć takie napiętnowanie. A jeśli się je usłyszy, to jest cała rozbudowana teraz taka nauka, że zaraz ktoś się czuje zraniony, zaraz potrzebuje duszpasterzy, którzy będą leczyć jego zranienia. Cała dziedzina życia religijnego, leczenie zranień. Nie daj Boże, zwróć komuś uwagę. Już jest zraniony, już potrzebuje lekarza duchowego, już się poczuł dotknięty, bo mu powiedzieli, że w grzechu żyje. Kiedy tacy wybitni kaznodzieje jak Whitfield, Wesley w Anglii głosili Słowo Boże, to im grożono, stąd żywi nie wyjdziecie. Kiedy do jednego z miasteczek amerykańskich podążali, to szeryf Teksasu wyjechał na spotkanie i powiada, takich śmieci my nie wpuszczamy do nas. A oni głosili, mówili wprost. Myślicie, że dziś jest świat zepsuty? W Anglii były takie ogłoszenia. U nas zapęsa, upijesz się do nieprzytomności. Na dodatek dodajemy garść siana, żebyś się mógł wyspać. Tak było zdeprawowane społeczeństwo. A oni szli na ulicę i głosili Jezusa Chrystusa. I mówili, żyjecie w grzechu, postępujecie źle. I nikt nie leczył zranień tych obrażonych, tylko im mówił, albo się nawrócisz, albo idziesz do piekła. Nie ma neutralnej drogi. A jak jest dzisiaj? Powiadam, nie będę dyskutował na ten temat, tylko sygnalizuję. Przyjęcia weselne to dyskoteka ze świecką muzyką i z dobrą ilością alkoholu. Nasi poprzednicy, moi ojcowie duchowi, przeraziliby się, gdyby to widzieli. Mówią o rzeczach, które się zdarzają w Kościele. To się zdarza. W każdym zborze nie, no to byłoby oczywiście kłamstwo. Ale zdarzają się, to są sygnały, o których chcę wspomnieć. Bale sylwestrowe w zborze. Kiedy w tym roku wszedłem na jedną ze stron, przeraziłem się, co się dzieje. Człowiek, który wydawało mi się, że był taki bardzo zielonoświątkowy, jak zawinął to w zupełnie odwrotną stronę. Twierdzę, że zgubił namaszczenie duchowe. Błogosławieństwo dzieci zamienia się w pseudochrzest z prezentami, z przyjęciem jak na weselu. A przecież to nie jest chrzest, to jest tylko błogosławieństwo. Podium zborowe, zamienione czasami w scenę baletową, teatr, dyskotekę, marsze z flagami w zborze, w niektórych, wyglądają jak otwarcie olimpiady w zborze. Niezdrowa rywalizacja o wpływy, o miejsca, o pozycje. Poszukiwanie chwały, zaszczytu, rozgłosu. Chęć posiadania więcej, więcej, więcej. Z pominięciem zasad nowotestamentowych. Cała sfera moralności została tak skażona, że każdy dzień przynosi jakieś rewelacje? Czy Kościół od tego, co mówię, jest wolny? Niestety nie. To się zdarza. Tak jak kiedyś było nie do pomyślenia, tak teraz się to zdarza. Jak długo Kościół był wolny od takich rzeczy? Tak długo, jak nie zaczął przesuwać granicy kompromisu. Ludzie zaczynają się pytać, jak daleko mogę się posunąć w grzechu, żeby jeszcze nie ześliznąć się dalej. Kiedyś wierzący zadawali pytanie, jak daleko mam odejść od grzechu, abym nigdy się nim nie zbrukał. Dziś odwrotnie, jak daleko jeszcze się można zbliżyć? Na ile jeszcze jest bezpiecznie? 10 metrów? 5? Metr? 5 centymetrów? Gdzie jest granica bezpieczeństwa? Musimy ją sobie wyznaczyć. Może trzeba ją odnowić. Ludzie w świecie potrafią wierzącym wyznaczyć granice. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Wiedzą, jak wierzący powinni się zachowywać. Wierzący nie powinien kłamać, przeklinać, upijać się, dorabiać się kosztem innych ludzi. Tych norm świat nie stosuje do siebie. To wymieniam tylko jako pewien przykład. Ale bardzo dokładnie będzie pilnował, czy my ludzie wierzący to realizujemy, czy praktykujemy to. Jeśli dostrzeże jakieś uchybienie, to nie omieszka nam tego wytknąć. Abraham Abimelecha wprowadził w błąd, mówiąc, że jego żona jest siostrą. I co Abimelech potem powiedział? Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł: cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. On sam by tak postąpił, ale ty, wierzący, nie godzi ci się, żebyś tak postąpił. I jaki wstyd. Świat dopilnuje, aby ludzie wierzący postępowali tak, jak głoszą, chociaż sam i sami nie będą tak postępować. Powinno nas to zdumiewać, gdy to ktoś podający się za chrześcijanina potrafi być tak dalece elastyczny, że zarówno dobrze czuje się na nabożeństwie, jak i na zakrapianych na przykład alkoholem uroczystościach. Powinno nas zdumiewać, gdy wierzący emocjonuje się na uwielbianiu. Wspaniałymi pieśniami bierze w nich udział. Potem siada i zasypia w fotelu spokojnie na kazaniu. Powinno nas zdumiewać, że tak uduchowiony człowiek lekceważy kogoś, kto mu zwróci uwagę, że niewłaściwie postępuje. A chrześcijanie niedotrzymujący słowa? Młodzieńcy pozostawiający kolejne dziewczyny rozczarowane i zranione? Mężowie i żony, którzy po jakimś czasie trwania małżeństwa przestają się trzymać ściśle tego, co przyrzekali swemu partnerowi? Homoseksualne związki partnerskie, kościoły dla tych, którzy nie zamierzają zrezygnować z takiego stylu życia? W Polsce jeszcze nie, ale poczekajcie. To jest kwestia czasu, bo diabeł pracuje nad tym usilnie. Na Zachodzie, zwłaszcza Stany Zjednoczone, już słyną z tego, że mają takie kościoły. Ale już i w Europie spróbuj skrytykować tylko taką postawę, takie zachowanie. Cokolwiek byśmy sobie myśleli o niektórych politykach, to zobaczcie, jaka była reakcja, kiedy jeden z nich powiedział: wierzę, że Bóg stworzył człowieka, uznali go za oszołoma. Wszystko jedno, co innego tam mogło nam się nie podobać. Zobaczcie, jak świat reaguje. 10 naukowców napisało memorandum, że nie zgadzają się z taką teorią, z takim poglądem, a nie sobie się nie zgadzają. A gdybym miał możliwość stanąć przed nimi, wypaliłbym im wprost, że są nieukami, bo już nauka nawet wiele rzeczy udowodniła. Genetyka udowodniła, że musiał być pierwszy człowiek stworzony, aby od niego zaczęła się ludzkość. Rozpędzona machina materializmu, jak trąba powietrzna, już niejednego wessała. Na Wall Street w 99 roku, chciałem wam tą fotografię pokazać, ale no, nie udało się. Zrobiłem fotografię, to jeszcze było przed zburzeniem wież Trade Center. Tał, nie wiem, czy jeszcze stoi, ale myślę, że stoi. Ogromny z brązu zrobiony byk. I wszyscy turyści robią sobie przy nim zdjęcie. A Wilkerson powiada: oto Bóg tego świata, Baal, którego sobie postawiano. Nawet go nazwano tak. Wielki rynek, bull market, byczy rynek. To jest ten duch materializmu. No ale wieże runęły i nie pomogło, że to było centrum finansjery. Stale narastający dobrobyt, wielkie bogactwo, sława, ludzkie osiągnięcia. Oto bogowie, którym kłaniają się ludzie. Ten duch wytworzył też takie pojęcie sukcesu. Pojęcie sukcesu podobne do myślenia tego świata. Kiedy jeden z kościołów w Kanadzie zorganizował seminarium dla pastorów odnoszących sukces, określił, że mogą przyjechać jedynie ci, których zbór liczy co najmniej 1000 ludzi. Czyli duże cyfry były jedynym kryterium sukcesu pastora. A jeśli ci się nie powiedzie do 50, daruj sobie, kończ swoją działalność. Podstawowe prawo współczesności brzmi: niech nie mają czasu. Ten świat zrobił wszystko, by ludzie nie mieli czasu. Kościół zaczyna cierpieć na brak ludzi, którzy mają czas. Mówimy: nie mam czasu. To współczesne kłamstwo. Myślimy sobie: ja nie mam czasu, niech się tym fachowcy zajmują, oni są od tego duchowni, ja nie mam czasu, by w kościele coś zrobić. A potem taki delikwent staje przed Bogiem i powiada: Panie, robię wszystko, co w mojej mocy, już nie daję rady. Panie, staram się jak najlepiej, jak tylko potrafię, ale nie mam czasu. Ale Bożą odpowiedzią może być tylko jedna. Ty nie robisz wszystkiego, co w Twojej mocy, ale tylko tyle, ile chcesz. Pędząca machina, zwana brak czasu, jest wielkim kłamstwem. Tak naprawdę mamy czas na to, na co mamy ochotę i co chcemy robić. Mamy na wiele rzeczy czas. Mamy czas na to, by być w różnych organizacjach, komitetach, działkowca, ogórkowca, tam jakiegoś kolejarza i wszystkich innych, tylko nie mamy czasu służyć Panu. I tłumaczymy się brakiem czasu, ale to nie jest prawdą. Ukuły się nowe zwroty, którymi łatwo spłaszcza się sedno grzechu. Kłamstwo to inna prawda, kradzież to czasowe użyczenie, cudzołóstwo to niemal czyn chwalebny, seks przedmałżeński to dowód, że samiec już wie, co ma. Taki jest świat. Ludzie wierzący myślą, że to... Czemu nie? A cóż w tym złego? Doświadczenie czegoś ekstra. Oto sens życia dla niektórych. Zwłaszcza w kościele przecież, prawda? A pobożność, która nie podda się emocjom, jest oceniana negatywnie. O, to nieduchowy człowiek. Nie ma ducha. Ale ten, co na rękach by stanął na podium, o, ten to ma power. Współczesne kościoły zaczynają przypominać hipermarket, gdzie ludzie spacerują, czerpią przyjemność z nabywania towarów, które mamią, kuszą obietnicami. Tomasz Szlendak to doktor, socjolog z Uniwersytetu Toruńskiego. Powiada tak: religijność młodych Polaków jest religijnością selektywną i festiwalową. Religijność selektywna to taki typ religijności, w ramach której z całego spektrum oferowanych przez instytucje religijne wartości i nakazów moralnych człowiek wybiera tylko te, które akurat z dowolnych powodów mu pasują. Najczęstszym powodem selektywnego traktowania religijnych wartości, norm wśród przedstawicieli młodego pokolenia, zresztą nie tylko w Polsce, jest chęć przyjemności. To jest taki Boże tego świata współczesny. Tyle tylko, że w hipermarkecie religijnym nie wszystkie towary obiecują wyłącznie przyjemność. Niektóre zmuszają do ponoszenia kosztów. Młodzi ludzie biorą z religijnej i moralnej półki tylko to, co sprawia im błogostan, ignorując niemal zupełnie te części pakietu, które wymagają od nich poświęceń. Biorą słodkie batony, a zostawiają na półce sól i ocet. Na przykład nakazy moralne. 63% zapytanych o stosunek do rozwodów wybrała zdanie, że rozwody są smutną koniecznością i Kościół powinien je zaakceptować. Ponad 18% uważało, że rozwody są czymś normalnym i powinno się ich udzielać w Kościele. To badania w Polsce, która w 90 8% jeszcze niedawno deklarowała się, że jest chrześcijańska, wartości chrześcijańskie na każdym miejscu podkreślano. Tylko 5% w ramach tych badań mówiło, że rozwody są niedopuszczalne ze względu na normy religijne. Jesteśmy zagrożeni też, mówimy, czy mówi się, praktykami Wschodu. Ale jeśli Kościół zwraca się do praktyk Wschodu, czy ku takim rzeczom, to nie jest Kościół niebezpieczny, czy Kościół w niebezpieczeństwie, czy Kościół zagrożony. To jest Kościół martwy, jeśli sięga do takich rzeczy. Pojawienie się New Age jest rezultatem bezsilności i bezradności chrześcijaństwa. Rezultatem zgubienia zbroi duchowej. Rezultatem niedorozwoju duchowego. Niewzięcia tego, co Bóg nam dał w posiadanie. Dlatego taki ruch jak New Age rozwija się. I to pod różnymi postaciami. Ta inna Ewangelia, niesiona przez otaczający nas świat, może uwolnić człowieka od poczucia grzechu, odpowiedzialności za popełniony grzech. I próbuje się wtedy jakoś złagodzić to, mówiąc, no wiesz, nie musisz się przejmować, to temu są winne gwiazdy, układ gwiazd. To tak natura zrządziła. Dlatego horoskopy, które mają wskazać, że to konstelacje gwiazd ponoszą odpowiedzialność za twoje niepomyślne życie, bo akurat się źle tak ułożyło. Można by tak wymieniać bez końca. Ale przecież nie o to chodzi. Gdzie tkwi problem? Gdzie tkwi problem tego, co zasygnalizowano? To są tylko fragmenty. To by mi zajęło pół dnia, gdybym chciał wyliczyć rzeczy zagrażające, które bardzo łatwo też asymilują się w naszych zachowaniach chrześcijańskich, gdzie brakuje nam takiego zdecydowanego radykalizmu. Gdzie tkwi problem i w jakim kościele? Posłuchajcie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I że Duch Boży mieszka w was? Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Jan ostrzega, że ci, którzy miłują rzeczy tego świata, otworzyli się na ducha Antychrysta. Tak naprawdę to, co mówię, mówiąc, że w Kościele takie rzeczy spotyka się, to nie jest sprawa Kościoła, że to w jakimś obiekcie się znajduje, że te rzeczy są w jakiejś świątyni, w jakimś konkretnym zborze. Tak naprawdę wszystko jest w tej świątyni. To my jesteśmy świątynią. To nasze ciało jest świątynią i tu jest całe sedno. Tu jest korzeń wszystkiego, co może być świeckie, co może odciągać nas od Boga. Ludzie nie chcą słuchać takich napomnień. Niedawno ktoś podszedł do mnie po moim kazaniu i powiedział tak, czy zawsze brat musi tak stawiać wszystkich na baczność? Powiedziałem tak, bo maślą za mnie inni. Ja już tego nie muszę robić. Inni masełko dają i głaszczą po główkach tych nawet, którzy żyją w grzechu. Nie możemy sobie pozwolić na inną Ewangelię, pozbawioną krzyża, pokuty i sądu. Co stałoby się, gdybyśmy według zachcianek dzieci zrobili im szkołę? Na ich zasadach. No dzieci miałyby taki pomysł na pewno. Do szkoły owszem, ale tak na 2 godziny, żeby nie było żadnych zajęć, żeby właściwie można było wchodzić i wychodzić, kiedy się chce. Najlepiej wakacje, żeby trwały, znaczy 10 miesięcy, tak? Wakacje 2 miesiące ostatecznie byśmy chodzili. Coś tam byśmy może robili. Wyobrażacie sobie, co by było? Za 10 lat mamy społeczeństwo nieuków, ludzi nieprzystosowanych do życia. Stracone pokolenie. Co stanie się z Kościołem, jeśli nie będziemy mówić o sądzie, pokucie, o tym, co Bóg powiedział, nie wolno, nie będziesz. Nie czyń, nie postępuj. Ja wiem, co się stanie. Jeśli takich ludzi wychowamy, na pewno nie wejdą do wieczności z Bogiem. 100% będą w wieczności z diabłem. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie mający tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. To nie jest raport z Bydgoszczy. To jest słowo do Tymoteusza, czyli już wtedy były takie problemy. To jakże dzisiaj one są jeszcze bardziej spotęgowane. A kiedy Paweł powiada miłujący więcej rozkosze niż Boga, to znaczy, że on mówi do wierzących, którzy wiedzieli, kim jest Bóg i co to znaczy miłość Boga, a robili to, o czym on pisze. Problem świeckości w Kościele to nie problem denominacji, ale nas, ludzi, zanieczyszczonej świątyni, bo nie dbaliśmy o nią lub nie dbamy. Jest jednak cudowne antidotum. Badaj mnie, Boże, powiada psalmista, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zakłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Musimy przekroczyć, siostry i bracia, granicę świętości, bo Chrystus nie przyjdzie po byle jaki Kościół, lecz ten, który będzie święty, pełen chwały. Whitfield specjalizował się w pewnym zadziwiającym temacie. Mówi się, jego biograf powiada, że wygłosił 1000 kazań na jeden temat. Musicie się na nowo narodzić. Z Jana 3 rozdział 7 wiersz. I w końcu ktoś go zapytał, czemu tak często ciągle to ten sam temat? Czemu ciągle na podstawie tego samego tekstu? Wiecie, co odpowiedział? Ponieważ musicie się na nowo narodzić. Koniec. Czemu stawiam na baczność? Ponieważ mamy być na baczność przed Panem. Nawróceni, oczyszczeni, uświęceni. Zdrowy Kościół, to zdrowy wierzący, ma przylgnąć do Pana, płynąć pod prąd. Chcesz Chrystusa? To nie żądaj części starego życia w tym życiu z Chrystusem. Nie możesz świadczyć grzesznikom razem z nimi pijąc albo robiąc rzeczy, które są grzeszne. Weźcie sobie za przykład Obadiasza z czasów Izabel. Gdy bowiem Izabel kazała tępić proroków Pana, Obadiasz zgromadził 100 proroków, ukrył ich po 50 w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. Mimo, że był zarządcą domu Izabel, postanowił się bać jedynie Boga, nie jej. Gdy chrześcijanin straci cechy wyróżniające go z tłumu, traci równocześnie swoje świadectwo i swoją moc do przyprowadzenia grzesznika do pokuty. Bo wtedy, gdy Kościół nie żyje Słowem Bożym, staje się nagle skorupka ważniejsza od jądra. Otoczka staje się dla wielu ważniejsza. Czy w Kościele będzie tak czy siak? Czy będzie dobrze, bo żeby jak wchodzą ludzie, żeby się dobrze poczuli. Świat krzyczy. Zmniejszcie trochę swoje normy. Obniżcie standardy. Zyskacie więcej ludzi do was przyjdzie. Tak, tylko że razem z nimi do piekła wtedy pójdziemy z tymi obniżonymi standardami. Bóg będzie ochraniał swoje dziecko, nawet gdy pójdziesz pod prąd. W największym ruchu ulicznym. Ale jest oczywiste, że On oczekuje, aby ochraniany patrzył gdzie idzie. W naszym chodzeniu za Panem, w Kościele, nie jest ważne podkreślanie, kim my jesteśmy i co potrafimy, jakie mamy pomysły, ale kim jest Bóg. Kiedy Mojżesz dostał misję, z którą miał pójść do Faraona, powiedział, Panie, kimże ja jestem? A wtedy Bóg mu odpowiedział, będę z Tobą, a to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posyłam. Gdy wyprowadzisz lud Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Mojżeszu, nie ma znaczenia, kim jesteś, idź do Egiptu i powiedz, kim ja jestem. I to jest nasze najważniejsze zadanie. Nie to przyjdź do nas, bo fajnie śpiewamy, bo jest fajne uwielbianie, bo są flagi, może tańce i jeszcze inne rzeczy. Ale co Bóg ma do zrobienia? Kim jest Bóg dla ciebie? Jak Bóg zmienia twoje życie? Co Bóg w twoim życiu zrobił? Jakie jest świadectwo twojego życia? To nie praktyki zaczerpnięte takie czy inne z zewnątrz, ale człowiek mający społeczność z Bogiem. Człowiek nawrócony, odrodzony, dla którego Boże Słowo jest autorytetem. Praktyka życia wypływająca z tego Bożego Słowa. Wtedy nie będzie potrzeby też formułowania takiego tematu jak dzisiejszy. Jeśli nasze życie będzie skoncentrowane na Jezusie Chrystusie, na życiu z Nim, na społeczności w Duchu Świętym, jeśli ta świątynia będzie świątynią, a nie kufrem wypełnionym tylko słowami wydaje mi się, ale gdy weźmiesz problem, to wiesz, tu jest w Biblii napisane, ja wiem, nie, że mi się wydaje. Nie będziesz musiał przychodzić, pastorze, a co z tą sprawą? A nie czytałeś w Biblii? A no, wie pastor, no 3 tygodnie temu dopiero, jak czytałem Biblię. Dzisiaj, siostry i bracia, chciejmy stanąć w modlitwie i prosić Boga, odnów, Panie, moją osobistą świątynię, moją relację ze Słowem Bożym, moje pragnienia i priorytety. Niech Twoje namaszczenie, odnowienie Ducha Świętego przyjdzie do naszego życia, a będziemy jak miasto na górze, które nie może się ukryć. Nie będziemy potrzebowali zamienników, substytutów, podgrzewaczy, bo będziemy mieć prowadzenie Ducha Świętego. To On będzie inspirował nas. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Niech to jest treścią naszej modlitwy, aby Bóg był najważniejszy w naszym życiu.